Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się, Leszek Sykulski przy mikrofonie. To 14 wieczór geopolityczny. Tradycyjnie proszę Państwa o informacje na czacie, czy mnie widać i słychać, czy wszystko jest w porządku pod kątem technicznym. Szanowni Państwo, dzisiaj kilka ważnych tematów, które wybrałem dla Państwa spośród tak naprawdę całej masy bardzo interesujących kwestii, która pojawiła się w ciągu ostatnich tygodni. No, spotykamy się w formule wieczoru geopolitycznego, w formule na żywo raz w miesiącu, przeważnie są to ostatnie dni miesiąca. Pewnie jak będzie więcej rzeczy działo się na świecie, w kraju, to zwiększymy częstotliwość, jeżeli będzie taka potrzeba. Wiem, że Państwu przypadła do gustu ta formuła, mnie zresztą również. To zdecydowanie ciekawsze niż takie suche spotkania w formacie pytania i odpowiedzi, gdzie nie ma tej interakcji na czacie. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj zarysować program naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Chciałbym rozpocząć od ustawy antyszpiegowskiej. Bardzo gorąca sprawa, niestety bardzo po macoszemu traktowana w mediach głównego nurtu, a sprawa niezwykle istotna, bo trafiła już na biurko prezydenta. Jest to ustawa z 17 sierpnia, druk sejmowy numer 3232. Link do ustawy Państwu wkleję tutaj na czacie, także macie Państwo od razu podgląd, można sobie spojrzeć, to jest już po tych poprawkach Senatu. Także jest na czacie link, również w opisie filmu już po zakończeniu audycji na żywo znajdziecie Państwo link do tej ustawy, do tego druku. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, ale właściwie to nie będę jakoś specjalnie się rozwodził, to jest zapowiadany od pierwszego kwartału tego roku film dokumentalny pod tytułem Stop amerykanizacji Polski. Była specjalna strona dedykowana temu filmowi, jest cały czas, na szczęście jeszcze, stopamerykanizacji.pl. Film jest praktycznie gotowy, jest cały czas u montażystów. No, staramy się pewne rzeczy jeszcze, że tak powiem, ulepszyć pod względem technicznym, natomiast to, co jest istotą tego filmu, to nie są jakieś fajerwerki techniczne, montażowe, tylko merytoryka, tylko oparte na rzetelnych źródłach, na dokumentach, materiały, które jasno pokazują, w którym miejscu historii obecnie jesteśmy i czy Stany Zjednoczone, i oczywiście to jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Stany Zjednoczone są naprawdę takim gołąbkiem pokoju i takim wielkim gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego, wolności, praw człowieka, demokracji, czy jest zgoła inaczej, jak wygląda samodzielność polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa w kontekście wpływów amerykańskich w Europie. I to jest, o tym jest ten film. Dziękuję Państwu za zaufanie, wiecie Państwo doskonale, że ten film był bardzo mocno blokowany, że dwie zrzutki, które zorganizowaliśmy, jedna po drugiej, były natychmiast praktycznie blokowane, więc ten film ukazał się przy naprawdę niskim budżecie, ale dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki wsparciu działaczy, sympatyków polskiego ruchu antywojennego udało się moim zdaniem stworzyć dokument bardzo ciekawy, bardzo wartościowy, który mam nadzieję w trakcie kampanii wyborczej stanie się też taką pewną osią dyskusji dla środowisk, które nie zgadzają się na obecną orientację geopolityczną państwa polskiego. Także o tym za chwilę powiem, kiedy dokładnie premiera, a już całkiem niedługo, i gdzie, z jakiej platformy będzie można film pobrać, bo najlepiej go będzie sobie pobrać, bo prawdopodobnie będzie film blokowany, więc na pewno nie ukaże się na moim kanale. Szkoda byłoby tego kanału tutaj narażać na zablokowania. Jest więcej niż prawdopodobne, że byłby kanał zablokowany. Także za chwilę Państwu o wszystkim powiem. Chciałem Państwu także powiedzieć, że rusza od właściwie dzisiaj, miała ruszyć od 1 września, ale ruszyła od dzisiaj ponownie Akademia Geopolityki. Rozpoczął się nowy kurs, bezpłatny. Dzięki Państwa szczodrości, ofiarności Akademia Geopolityki może się jeszcze utrzymywać bez problemu i także jest sporo materiałów nagranych. Będę systematycznie umieszczał nowe lekcje. jest nowy kurs w Akademii Geopolityki, zaraz o wszystkim powiem. Pytaliście Państwo i pytacie mnie, zarówno w zakładce społeczność, na mediach społecznościowych, na mailu, co z naszą partią, jeśli chodzi o formację polityczną kontynentalną, formację, która chce zmienić orientację geopolityczną Polski, jak wygląda rejestracja, dlaczego Komitet Wyborczy Polskiego Ruchu Antywojennego został zablokowany przez system, dlaczego władza się tak boi Polskiego Ruchu Antywojennego, że zablokowała nam rejestrację Komitetu Wyborczego wyborców do Senatu. O tym chciałbym powiedzieć jako w punkcie czwartym. Prosiliście Państwo o rekomendacje książkowe. W wakacje tych książek, tych premier zawsze jest mniej, ale ukazała się jedna bardzo ciekawa książka i chciałem Państwu ją gorąco rekomendować. Książka o wojnie na Ukrainie. Także myślę, że jest to gratka, tym bardziej, że książka jest stworzona, opracowana z absolutnie pod prąd oficjalnej narracji Waszyngtonu, no bo tak trzeba to nazywać. No i oczywiście na zakończenie, ale to nie jest najmniej ważna rzecz, powiem więcej, najważniejsza, pytania od Państwa na czacie. Bardzo proszę, najlepiej wersalikami, dużymi literami, słowo pytanie i po tym pytanie łatwiej będzie mi z czatu wyłowić pytania od Państwa. Można je zadawać cały czas podczas trwania naszego wieczoru geopolitycznego. Jest już nas ponad 500. Dziękuję za frekwencję. Przechodzę do rzeczy, Szanowni Państwo. Pierwszy temat. Ustawa antyszpiegowska. Co to jest? Oczywiście jest to nazwa dziennikarska, jest to nazwa publicystyczna. Sama nazwa jest bardziej rozbudowana. Jest to ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw. Tak brzmi pełna nazwa tej ustawy. Przede wszystkim zmienia Kodeks Karny i ustawy o obronie ojczyzny. I są to zmiany niezwykle interesujące i powiedziałbym więcej, mające niezwykle istotną wagę polityczną jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Jeszcze w kampanii wyborczej właściwie każdego z Państwa, każdego z widzów dzisiaj może dosięgnąć, że tak powiem, paragraf tej ustawy. O co chodzi? Mówiąc, przechodząc do rzeczy. Szanowni Państwo, ta ustawa generalnie zwiększa kary za szpiegostwo. Jeśli chodzi o kodeks karny, tutaj spora część tych 13 stron tej ustawy koncentruje się na artykule 130 i artykule 131, czyli tych, które odnoszą się do zbrodni szpiegostwa. I tam są podniesione kary więzienia, kary pozbawienia wolności, chociażby jeśli weźmiemy sobie artykuł 130 kodeksu karnego, paragraf drugi, to za działalność na rzecz obcego wywiadu grozi kara od 8 lat aż do dożywocia. Wcześniej nie było tego, to aż tak restrykcyjne. Natomiast, Szanowni Państwo, kontrowersje, prawdziwe kontrowersje zaczynają się zupełnie gdzieś indziej. Proszę sobie zobaczyć na drugą stronę tej ustawy, na paragraf 9. Ja pozwolę sobie go przytoczyć tutaj, bo to jest bardzo, bardzo interesujące. Paragraf 9 artykułu 130 kodeksu karnego po podpisaniu tej ustawy przez pana prezydenta Andrzeja Dudę brzmieć będzie, cytuję, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, prowadzi dezinformację polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska, albo skłonienie organu władzy publicznej RP, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest RP, do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy, uwaga, od lat ośmiu. No i teraz, Szanowni Państwo, trzeba sobie zadać pytanie, czym według kodeksu karnego, według twórców tej ustawy jest dezinformacja? Nie ma, Szanowni Państwo, takiej definicji. Nie ma definicji dezinformacji, czyli tak naprawdę można skazać każdego przeciwnika władzy za przekazywanie nieprawdziwych informacji, nie do końca prawdziwych. Czyli podaję konkretny przykład. Zwykły użytkownik Facebooka, Twittera, jakiegokolwiek innego medium społecznościowego, który podaje jakąś informację, przeczytał na jakimś portalu, gdzieś usłyszał w wywiadzie, podaje jakąś informację i ta informacja niezwykle się nie podoba bezpiece, niezwykle nie spodoba się organom bezpieczeństwa w partii rządzącej. Taka osoba może być oskarżona o prowadzenie dezinformacji, która ma na celu wprowadzenie w błąd. I proszę zobaczyć, tutaj jest mowa o państwie sojuszniczym. Nie ma mowy o państwie natowskim, o członku Unii Europejskiej. To jest bardzo pojemna formuła, a przypomnę tylko, że obecna władza za sojusznika upatruje sobie obecne państwo ukraińskie. Obecne państwo ukraińskie, czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś z państwa będzie chciał skrytykować Sojusz Północnoatlantycki, władzę w Warszawie za pomoc Ukrainie i przekaże jakieś informacje, które no właśnie, mogą być arbitralnie potraktowane, mogą być bardzo relatywnie interpretowane, może zostać oskarżony o dezinformację, o naruszenie artykułu 130 paragraf 9 kodeksu karnego. To jest wielkie pole do nadużyć, to jest wielkie pole do, powiedziałbym, wprowadzania elementów państwa policyjnego, czyli przechodzenia od demokracji do demokratury. To jeszcze nie jest poziom dyktatury, ale to już na pewno nie jest poziom demokracji, jeżeli jeszcze spojrzymy na tak zwaną Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, która całkowicie praktycznie zaciera granice między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Mówiłem o tym w jednym z wieczorów geopolitycznych, dyskutowaliśmy na ten temat. Dziękuję za wszystkie głosy, za wszystkie materiały, które Państwo także przesyłaliście mi już po wieczorze geopolitycznym. Bardzo sobie cenię korespondencję, wymianę informacji z państwem, ale to nie jedyny kontrowersyjny zapis, ten paragraf 9 artykułu 130 kodeksu karnego. Idźmy dalej. Bardzo niebezpiecznym dla wolności obywatelskich jest artykuł, który zmienia tak naprawdę ustawę o obronie ojczyzny. Ustawę o obronie ojczyzny. Ta ustawa była także przeze mnie wielokrotnie krytykowana. Uważam, że jest tam bardzo wiele, że jest to bubel prawny pod wieloma względami. Natomiast jeżeli przyjrzymy się na artykuł 9 ustawy antyszpiegowskiej, że tak ją będę dalej nazywał, to następuje tam dodanie jednego ważnego artykułu. Ustawa o obronie ojczyzny to jest ustawa z 11 marca 2022 roku i po artykule 616 dodaje się artykuł 616a i ten artykuł między innymi zakazuje bez zezwolenia fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej, także tych nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiekty infrastruktury krytycznej i tak dalej, także osoby lub ruchomości znajdujące się w tych obiektach. No i o znaczeniu obiektu ma decydować konkretny organ odpowiedzialny za ochronę danego budynku. Tutaj, szanowni państwo, jest także dodany artykuł 683a, który też rozbudowuje kwestie fotografowania, filmowania różnych obiektów istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Natomiast, szanowni państwo, tutaj skala możliwych nadużyć, skala różnego rodzaju ograniczeń, przypadkowych zupełnie sytuacji, gdzie państwo jedziecie na przysięgę do kolegi, do jednostki wojskowej, chcecie nagrać przysięgę, może być potraktowana jako złamanie tego artykułu. Jeżeli państwo będziecie na wycieczce gdzieś w pobliżu torów kolejowych i zrobicie zdjęcie krajobrazu, ale na tym zdjęciu będą tory kolejowe, może to być potraktowane jako właśnie naruszenie, złamanie konkretnego artykułu ustawy o obronie ojczyzny w ramach właśnie tej ustawy antyszpiegowskiej. Natomiast trzeba sobie oczywiście też zdawać sprawę, że ta ustawa w mojej ocenie jest pisana absolutnie na kolanie. absolutnie na kolanie. Nie doprecyzowuje się ani pojęcia dezinformacji, ani konkretnie tych obiektów. Ten katalog obiektów może być praktycznie nieskończony, gdzie można, może występować zakaz. No, jest to, szanowni państwo, próba, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie ograniczania, kolejna próba już, nie pierwsza przecież i pewnie nie ostatnia niestety, ograniczania praw obywatelskich. Dzieje się to wszystko w trakcie kampanii wyborczej. Proszę zauważyć, że jest to ustawa z 17 sierpnia, która, jak dobrze pamiętam, już 18 sierpnia, tak, już 18 sierpnia trafiła na biurko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. No, myślę, że to jest kwestią czasu, to jest kwestia najbliższego czasu, kiedy prezydent Duda podpisze tę ustawę. No i mamy, szanowni państwo, w trakcie kampanii wyborczej zapis o dezinformacji, której kodeks karny w żaden sposób nie definiuje. Będzie to arbitralne, czyli praktycznie każdy organ może osobę niepokorną, środowisko niepokorne pozwać, po prostu złożyć wniosek do prokuratury i próbować zastraszyć, bo tutaj jedna sprawa to jest jakby kara od 8 lat więzienia, ale druga sprawa to jest przecież element psychologiczny, to jest element wywierania nacisku, wywierania nieuprawnionego wpływu na kształtowanie się nastrojów społecznych, prawda? Więc mamy tutaj tę sytuację i dziwnym trafem ta ustawa procedowana na kolanie jest przepychana w sytuacji, kiedy jest wielkie niepowodzenie tak zwanej, w cudzysłowie, tak zwanej kontrofensywy ukraińskiej. Widać, jak mocno Ukraina się wykrwawia, jak mocno Stany Zjednoczone walczą z Rosją do ostatniego Ukraińca i widać, że przed nami ciężka zima. Ciężka zima, kryzys energetyczny, kryzys finansowy, potężny kryzys demograficzny na Ukrainie. W Polsce są podejmowane kroki do tego, aby przykręcić śrubę, aby ograniczyć prawa obywatelskie, aby ograniczyć możliwość wolności słowa. To się już dzieje, to obserwujemy od lutego bieżącego roku, kiedy polski ruch antywojenny stał się obiektem no właściwie bezprecedensowej nagonki, żadne inne środowisko społeczne, żadne inne małe stowarzyszenie nigdy w okresie tak zwanej III Rzeczpospolitej nie padło ofiarą takich represji, gdzie członkowie polskiego ruchu antywojennego mieli zakładane sprawy o mowę nienawiści, o różne inne rzeczy, byli wyrzucani z pracy, były naciski, telefony chociażby z Ministerstwa Edukacji i Nauki do miejsc pracy, na uczelnie i tak dalej, więc ta skala represji w państwie z nazwy demokratycznym niestety się, szanowni państwo, zwiększa. Zwracam państwu szczególną uwagę na tę ustawę, to jest oczywiście nie jedyna ustawa kontrowersyjna, która w ostatnim czasie była procedowana i kwestia prawa górniczego i kwestia innych rzeczy, to oczywiście staramy się to śledzić i mieć jakby jasność, natomiast wprowadzenie kategorii szpiegostwa bezobjawowego, bo tak trzeba o tym, szanowni państwo, mówić. Jak już kiedyś używałem tego określenia w kontekście i Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i w kontekście, prawda, Także jeszcze wtedy planów zmiany kodeksu karnego. No widać, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie udało się wprowadzić tylnymi drzwiami kategorię szpiegostwa bezobjawowego, czyli po prostu dowolnie traktowanej dezinformacji. To jest bardzo modne słowo, dzisiaj każdy się nim posługuje. To jest taka pałka polityczna na niewygodnych politycznie oponentów, tak? Niewygodnych politycznie oponentów można zarzucić dezinformację, bycie ruskim agentem, ruskim szpiegiem. Właściwie nie ma dzisiaj żadnej odpowiedzialności cywilnej, żadnej odpowiedzialności karnej. Każdy może sobie rzucać takimi epitetami, bawić się w szpiegomanie, a jak doskonale wiemy, trzonem ostatnio zlikwidowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego siatki szpiegowskiej było 12 Ukraińców. Nie Rosjan, nie Białorusinów, ale nie Polaków, ale właśnie Ukraińców. I to próbowała władza w Warszawie ukryć, szanowni państwo, przed społeczeństwem, przed naszym narodem. Próbowali to ukryć, nie udało się, bo 18 sierpnia, czyli dzień po przyjęciu przez Senat tejże nieszczęsnej ustawy antyszpiegowskiej, dziennik Washington Post opublikował artykuł, w którym wprost napisał, że bezpieka w Warszawie starała się ukryć przed społeczeństwem to, że trzonem siatki szpiegowskiej rozbitej, bardzo groźnej, przygotowującej akty terroru na terytorium państwa polskiego było 12 Ukraińców, szanowni państwo. Mamy pokłosie otwartych na oścież drzwi, które Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna czy Suwerenna Polska otworzyły. Otworzyły, to jest niewyobrażalne, skala migracji do Polski, skala wpuszczania turystów socjalnych, skala wpuszczania migrantów, z tego bardzo wielu przestępców, jest niewyobrażalna w najnowszej historii Polski. Mamy do czynienia dzisiaj z katastrofą na tym polu, z katastrofą migracyjną. Ja przestrzegałem jeszcze w zeszłym roku, szanowni państwo, idąc absolutnie pod prąd, mówiąc: to nie nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę, nie pomagajmy militarnie Ukrainie, nie otwierajmy wrót na oścież przed Ukraińcami, bo nie wiemy, kto tutaj wjeżdża, że to może być szansa na instalowanie agentury nielegalnej, agentury płytkiej, terrorystów, zwykłych bandytów. No i co, szanowni państwo, okazuje się, że miałem rację, że my wszyscy jako Polski Ruch Antywojenny mieliśmy rację, mówiąc stop ukrainizacji Polski, stop banderyzacji, mówiąc to nie nasza wojna. No ale cóż, jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, oby nie było gorzej, szanowni państwo, ale niestety no, wiele nie wskazuje na to, aby miało się poprawić. Widzimy od wiosny narastający nacisk na państwo polskie ze strony Waszyngtonu, ze strony establishmentu znad Potomaku, aby Polskę wepchnąć do tej wojny, aby Polska jeszcze więcej udzielała pomocy militarnej państwu ukraińskiemu, i to zupełnie nie patrząc na to, że establishment ukraiński nie szanuje polskich polityków, nie szanuje Polaków. Dał temu wyraz i chociażby Denys Szmychal czy Michał Podolak w tym ostatnim wywiadzie, który dzisiaj poruszałem w podcaście geopolitycznym, i Andriy Melnyk i wielu, wielu innych czołowych polityków ukraińskich, którzy po prostu nie szanują Polaków, i będzie tak, szanowni państwo, jak żeśmy przewidywali. Tak jak żeśmy mówili, jeszcze w zeszłym roku środowisko nasze, wtedy jeszcze nie, które nie nazywało się Polskim Ruchem Antywojennym, ale środowiskiem geopolitycznym skupionym wokół mojej skromnej osoby, mówiliśmy wprost, że jeżeli ta wojna się skończy, a kiedyś każda wojna się przecież kończy, to złość, gniew, frustracja i rozżalenie Ukraińców zwrócą się przeciwko państwu i narodowi polskiemu. To Polska będzie kozłem ofiarnym. To Polskę będzie się oskarżać. Polska nie będzie traktowana jako żaden przyjaciel Ukrainy. To Aleksander Kwaśniewski powiedział swego czasu, jeszcze wcześniej, przed tym jak się zgodził na tajne więzienia CIA w Polsce, o czym będzie w filmie Stop amerykanizacji Polski. Powiedział, że Polska jest adwokatem Ukrainy. No niestety Ukraińcy tak nie traktują Polskę. Ukraińcy traktują Polskę, establishment ukraiński, jako dojną krowę. I jak ta dojna krowa przestanie dawać mleko, to skończy się miłość, przyjaźń i poklepywanie się po ramionach prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim. Powiedział to Michał Podolak. Powiedział to bardzo, ale to bardzo wyraźnie 8 sierpnia bieżącego roku na ukraińskim kanale na YouTubie, w którym powiedział wprost: przyjaźń z Polską jest do końca wojny. Potem zaczyna się normalna konkurencja. Konkurencja, rywalizacja, walka. Możemy tutaj używać różnych synonimów. Nie powiedział, że zaczynają się dobrosąsiedzkie relacje, że zaczyna się współpraca, okres pokojowej współpracy. Nie. Powiedział wprost: konkurencja. No, w języku dyplomatycznym jest to oczywista sprawa, a nie jest to przecież człowiek z pierwszej łapanki, jak to się kiedyś mówiło. Jest to poważny facet, który zajmuje się narracją strategiczną w Kancelarii Prezydenta Ukrainy. To nie jest przypadkowa osoba. Zatem nie czeka nas w tym zakresie niestety moim zdaniem nic dobrego. Mamy pokłosie polityki sług Ukrainy. Tak? Przypominam te słowa Łukasza Jasiny, byłego rzecznika, nie do rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. Powiedział to na początku ubiegłego roku. Jak widać, ta strategia Łukasza Jasiny jest cały czas z całą mocą, z całą bezwzględnością realizowana. Nie ma żadnej mowy o ekshumacjach polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. Co więcej, mamy do czynienia z ekshumacją żołnierzy Wehrmachtu, a kobiety, dzieci bestialsko zamordowane przez Ukraińców na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej nie są godne, zdaniem ukraińskiego IPN-u, ekshumacji, godne upamiętnienia. Jest coś niewyobrażalnego, co się dzieje, szanowni państwo, jeśli chodzi o polską rację stanu i polski interes narodowy. Tyle jeśli chodzi o ustawę, jeżeli są pytania, to oczywiście w ostatniej części zacznę na nie odpowiadać. Jest nas ponad 1000 osób na żywo. Dziękuję, kłaniam się Państwu serdecznie. Dziękuję za tak liczną frekwencję w tygodniu. To nie jest taka oczywista frekwencja, jak na, można powiedzieć, środek tygodnia. Film. Obiecałem Państwu film i słowa dotrzymuję. Film Stop Amerykanizacji Polski, tak jak powiedziałem na wstępie dzisiejszego wieczoru, miał bardzo liczne trudności, były liczne naciski. Powiem tylko tyle. W trakcie prac nad tym filmem czterech ludzi, dwóch operatorów i dwóch montażystów wycofało się pod wpływem gruźb, pod wpływem nacisków, po prostu nacisków politycznych, także nacisków w miejscu pracy, musieli się wycofać z tej pracy, mieliśmy także liczne problemy w ogóle, żeby stworzyć budżet jakikolwiek tego filmu, bo dwie zrzutki, które zostały utworzone, zostały praktycznie natychmiast usunięte, życzliwi oczywiście, skontaktowali się z operatorem i zostały te zrzutki usunięte, została nam usunięta jedna strona internetowa i tak dalej, i tak dalej. O pomniejszych, że tak powiem, naciskach, różnych nieprzyjemnościach, które nas spotykały, nie powiem. Natomiast, już nie będę tego rozwijał, natomiast też trzeba powiedzieć, że ta ustawa antyszpiegowska w sposób bardzo istotny zmieniła nam montaż tego filmu. To znaczy, myśmy też robili zdjęcie, tak jak Państwu obiecałem, na Mazurach, w pobliżu chociażby lotniska Szymany, natomiast nie możemy pokazać tych zdjęć, nie narażając naszych ludzi, ekipy filmowej na zarzut z znowelizowanego kodeksu karnego. Coś, co było jeszcze legalne do 17 sierpnia, teraz staje się już od 17 sierpnia nielegalne. Czy mogłoby być potraktowane przez władzę jako nielegalne? No a znając podejście władzy do opozycji, prawdziwej opozycji, takiej jaką my jesteśmy opozycją, opozycją geopolityczną, to prawdopodobnie by tak się skończyło. Niemniej jednak uważam, że wartość dokumentalna tego filmu jest wysoka, iż wartość merytoryczna tego filmu jest wysoka, a zatem, szanowni Państwo, podaję datę premiery. Data premiery filmu dokumentalnego w mojej reżyserii pod tytułem Stop Amerykanizacji Polski to 11 września, rocznicowo, 11 września, godzina 20:00. 11 września, godzina 20:00. I teraz, gdzie będzie można film obejrzeć? Film będzie dostępny na kilku platformach i linki do tych platform ukażą się po pierwsze na mojej stronie autorskiej, na mojej stronie domowej leszeksykulski.pl. Możecie sobie Państwo zapisać, zapamiętać leszeksykulski.pl. To jest pierwsza strona, na której zostaną podane o godzinie 20 zostaną podane linki, gdzie będzie film można nie tylko obejrzeć, ale także pobrać go bezpłatnie oczywiście na swój komputer. I zalecam pobranie na swój komputer tego filmu, bo prawdopodobnie będzie cięty z platform, więc zalecam taką dozę ostrożności. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest portal geopolityka.net. Geopolityka.net. To jest druga strona, na której podane zostaną dokładnie te same linki, jak na mojej stronie. Trzecia wreszcie strona to jest stopamerykanizacji.pl. Z tą stroną są największe problemy. Ta strona, były problemy hakowania tej strony, była usuwana, przywracana, także podaję ją w trzeciej kolejności. No i szanowni Państwo, wreszcie media społecznościowe. Wszystkie moje media społecznościowe i wszystkie media społecznościowe Polskiego Ruchu Antywojennego. A zatem Facebook, Twitter, mój Polskiego Ruchu Antywojennego i mój kanał na Telegramie. Też proszę sobie, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału na Telegramie, to serdecznie zachęcam. Można mnie znaleźć, jest imię, nazwisko, zdjęcie, bez żadnego problemu. Tam nie powinni nas w każdym razie, przynajmniej na razie, gdzieś tam usuwać, hakować. Więc jeszcze raz podkreślam, trzy strony. leszeksykulski.pl, geopolityka.net, stopamerykanizacji.pl. 11 września o 20 ukażą się tam linki do pobrania filmu i do obejrzenia na platformach. Celowo nie podaję nazw tych platform dzisiaj. I oczywiście media społecznościowe. Mnie jako Leszka Sykulskiego i Polskiego Ruchu Antywojennego. Dobra, mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Nie będę zdradzał szczegółów tego filmu, nie będę Państwu odbierał przyjemności z oglądania, będę wdzięczny za wszystkie słowa krytyki, także tyle. Także film oglądamy 11 września o godzinie 20, czy tuż po 20. Teraz Akademia Geopolityki. Szanowni Państwo, jeszcze raz z tego miejsca nisko się kłaniam i dziękuję wszystkim darczyńcom i tym wszystkim, których dobre słowo pozwoliło na ukończenie tego projektu. Tak jak powiedziałem, ramy techniczne zostały fajnie zrobione, a przez wakacje były nagrywane liczne wykłady i będziemy je systematycznie teraz dodawać. Strona geopolityka.edu.pl. geopolityka.edu.pl. Jak Państwo wiecie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała nałożyć ogromną karę za istnienie w ogóle Akademii Geopolityki, dlatego mieliśmy przerwę w działaniu Akademii Geopolityki. To nie jest nasze lenistwo, to nie są problemy techniczne ze sprzętem czy merytoryczne jakieś, ale to są problemy polityczne. A Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z kilkuset tysięcy kanałów w Polsce wybrała sobie kilka, na które chciała nałożyć karę ponad 140 tysięcy złotych i jednym z takich kanałów oprócz mojego był kanał Akademii Geopolityki, na którym było zaledwie kilka wykładów popularno-naukowych, absolutnie apolitycznych. Natomiast były takie ogromne problemy, musieliśmy zlikwidować kanał na YouTubie, samą stronę geopolityka.edu.pl rejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No szanowni Państwo, pokażcie mi Państwo jakikolwiek kanał związany z PiS-em, z suwerenną Polską, z innymi pookrągłostołowymi partiami, który musi się rejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No przecież to jest absurd. No ale nic, przez ostatnie pół roku tak naprawdę mieliśmy bardzo aktywny czas w tym zakresie, ale już wszystko się udało zrealizować. Dziękuję naszemu prawnikowi zaprzyjaźnionemu z Polskim Ruchem Antywojennym, dziękuję Tomaszowi za sprawne zajęcie się tematem, także Akademia Geopolityki jest wpisana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, funkcjonuje. Dzisiaj ukazała się pierwsza lekcja nowego kursu. Ten kurs się nazywa Powszechna myśl geopolityczna, wybór. Będę tam, szanowni Państwo, zamieszczał wykłady, które pokażą Państwu historię myśli geopolitycznej od drugiej połowy XIX wieku aż do trzeciej dekady XXI wieku. Tych lekcji będzie sporo i będzie sporo materiałów, map, slajdów, także będzie i o myśli europejskiej, i azjatyckiej, i południowoamerykańskiej. Także będzie tego sporo, a na wrzesień szykuję nowy kurs, właściwie już jest w dużej mierze gotowy, no taki, którego jeszcze w Polsce nie było, a będzie dotyczył no, bardzo ciekawych kwestii. Nie będę zdradzał, także serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzenia strony geopolityka.edu.pl, do zarejestrowania się tych z Państwa, którzy się jeszcze nie rejestrowali w Akademii Geopolityki, a tych, którzy są już zarejestrowani, obejrzeli trzy ostatnie kursy, czy tam przesłuchali sobie audiobooka dostępnego bezpłatnie w Akademii, zachęcam już do nowej lekcji, to jest ponad 20-minutowa lekcja poświęcona Friedrichowi Racelowi i Rudolfowi Kielenowi, człowiekowi, który wymyślił słowo geopolityka i użył go po raz pierwszy na piśmie w roku 1899 roku. Miłego oglądania Państwu serdecznie życzę, ale to nie koniec naszego wieczoru. Zanim przejdę, bo widzę, że Państwo pytacie o Polski Ruch Antywojenny, o kwestie wyborów i tak dalej. W związku z tym przejdę do ostatniego punktu, czyli do rekomendacji lektur. Całkiem niedawno przyszła do mnie książka pod tytułem Ukraina między wojną a pokojem. Ukazała się całkiem niedawno. Książka jest dostępna, to jest Biblioteczka Myśli Polskiej. Książka jest dostępna w księgarni Capital Book. Pewnie jeszcze w innych księgarniach jest dostępna, ale wiem, że tam na pewno była. Także księgarnia Capital Book, Ukraina między wojną a pokojem. Książka nietypowa, bo jest to zbiór tak naprawdę różnych materiałów. Jest to zbiór wywiadów, jest to publicystyka, różnego rodzaju analizy, komentarze i aneksy. Znajdziecie Państwo tutaj wywiad, no, książka zaczyna się akurat tak, że zaczyna się wywiadem z moją skromną osobą, który ukazał się na łamach tygodnika Myśl Polska. Jesteśmy zderzakiem USA. Rozmowa z Leszkiem Sykulskim, tym się książka zaczyna, ale jest znacznie ciekawsze osoby są tutaj jeżeli chodzi o autorów wywiadów, czy osób, z którymi wywiady zostały przeprowadzone. Jest wywiad z ambasadorem Siergiejem Andriejewem, z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce, jest wywiad z Aleksandrem Duginem, jest publicystyka, jest, jeśli dobrze pamiętam, i tekst Scotta Rittera, jest i tekst pani profesor Anny Raźny, jeśli dobrze pamiętam, więc jest naprawdę bardzo duży wybór tekstów idących pod prąd, które pokazują, że to, co pokazuje nam obecnie rządząca partia, czy obecnie rządzące partie, to wcale nie do końca tak jest i warto spojrzeć inaczej na rzeczywistość, która nas otacza, na politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa. Jeszcze raz zachęcam, Ukraina między wojną a pokojem, Biblioteczka Myśli Polskiej, na pewno w księgarni Kapital Bóg jest dostępna. Przypominam też, Szanowni Państwo, że cały czas działa, na szczęście jeszcze działa księgarnia geopolityczna, geopolityka.info. Tam cały czas te jeszcze ostatek tak naprawdę, jeszcze do końca tego roku będziemy wyprzedawać te ostatki do druków, które zostały, czyli Podstawy geopolityki, skrypt akademicki mojego autorstwa, Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, drugie wydanie do druk. I książka już starsza, ale która zachowała aktualność, Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009, też mojego autorstwa. Jeszcze jest kilkadziesiąt sztuk tego, więc można zamawiać geopolityka.info. A ja, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytanie. Jest nas ponad 1100 osób na żywo. Dziękuję, kłaniam się za tak dobrą frekwencję. Pan Tomasz Wesołowski pyta, czy ustawa antyszpiegowska może de facto służyć do represjonowania wybranych przez władze obywateli w ramach podobnych jak te za czasów Hoovera w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście, że tak. Niestety taka groźba istnieje. Nie poruszałbym w ogóle tego tematu, Szanowni Państwo, gdyby taka groźba nie istniała. Niestety, tutaj mówiliśmy już na wieczorze geopolitycznym, bodajże przedostatnim, o tych różnych takich podejściach do ograniczania praw obywatelskich. Część z Państwa mówiła, że to jest niemożliwe, że władza się nie zdecyduje przed wyborami na tego typu ruchy, bo będzie się bała różnych rodzajów represji ze strony Komisji Europejskiej w ramach takiego formatu, prawda, pieniądze za praworządność. No ale jak się okazuje, nie stanowi to żadnego problemu. Co więcej, kwestia referendum tego, który ma się odbyć w tym samym dniu, gdzie wybory parlamentarne, jest także bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna. Swoje, że tak powiem, zabrał głos w tej sprawie były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS-u. W rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Jacek Czaputowicz, który powiedział nawet, teraz cytuję z pamięci, że to może być podstawa do jakiejś formy nawet nieuznawania tych wyborów parlamentarnych na arenie międzynarodowej w sytuacji, kiedy te pytania referendarne są tak, a nie inaczej skonstruowane, a odmowa przyjęcia karty do głosowania w referendum będzie zaznaczona. Musi być w protokole zaznaczone przez komisję wyborczą, czyli tak naprawdę władza będzie dysponowała listą osób, które się nie zgadzają z narracją władzy, no bo przecież władza chciałaby głosować, aby obywatele głosowali 4 razy nie w referendum, a jeżeli ktoś po prostu nie chce brać udziału w tym teatrze władzy, no bo to trudno inaczej nazwać to referendum, pytanie, dlaczego tam nie ma w ogóle pytania, czy my chcemy dalej łożyć pieniądze z naszych podatków na Ukrainę? Czy my chcemy dalej sponsorować turystów z Ukrainy, turystów socjalnych? Takiego pytania nie ma. Jest pytanie o zaporę na granicy z Białorusią, a nie ma pytania o zaporę na granicy z Ukrainą. Więc sytuacja, w której komisja musi zaznaczyć, że ktoś nie chce przyjęcia karty, już daje władzy sporą wiedzę na temat nastrojów społecznych i na temat tych osób, które nie zgadzają się z taką optyką. To jest niebezpieczna sytuacja, to na pewno nie jest sytuacja z klasycznej demokracji, raczej z demokratury niż z demokracji. Ja przypomnę też, że nie można sobie karty referendalnej wziąć do domu, nie można jej zniszczyć, to jest niezgodne z prawem, to podlega sankcjom jakimś karnym, więc sytuacja no naprawdę nie jest tutaj ciekawa. Co pan sądzi na temat poglądów Zaksa i pułkownika McGregora na temat wojny na Ukrainie? No to musielibyśmy wejść w szczegóły. No ogólnie uważam, że bardzo dobrze, że w polskiej przestrzeni publicznej wybrzmiewają jednak głosy takie jak Scotta Rittera czy Douglasa McGregora. Uważam, że bardzo wiele tutaj światła rzucają. Oczywiście też trzeba sobie zdawać sprawę, że często ci eksperci, tacy dyżurni eksperci amerykańscy słabo sobie radzą z językiem rosyjskim, z językiem ukraińskim. Natomiast ciekawa jest ich wiedza jako insiderów ze Stanów Zjednoczonych. Jakby ta optyka amerykańska, chociażby podejście z punktu widzenia realizmu ofensywnego profesora Johna Mearsheimera, to sobie wysoko cenię, natomiast często w takich niuansach związanych właśnie ze szczegółami, tam gdzie trzeba znać język rosyjski, język ukraiński, posługiwać się nim, znać Rosję, znać Ukrainę, bywać tam, no to nie wszyscy eksperci amerykańscy sobie radzą, chociaż są i tacy, którzy radzą sobie znacznie lepiej niż eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich na przykład w Polsce. Idziemy dalej. Pan Adam Wrubel, jak zajdą w Pana opinii znaczące zmiany w geopolityce, jeśli w przyszłym roku w USA wybory wygra Donald Trump? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Ja się, Panie Adamie, tylko zastanawiam, czy Donald Trump zostanie dopuszczony do tych wyborów. To jest moim zdaniem fundamentalne pytanie. Pomijam jakby kwestię tego aresztowania ostatniego i tego zdjęcia za 7 milionów dolarów, tego policyjnego i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to zostało też troszeczkę PR-owo rozegrane, natomiast wiemy, że Deep State, że także międzynarodowa finansjera bardzo mocno będzie oponować przeciwko w ogóle wystawieniu Donalda Trumpa. Także tutaj spodziewam się bardzo, bardzo dużego, że tak powiem, oporu ze strony Deep State, ze strony części amerykańskiego establishmentu, ale także tej globalnej finansjery. Gdyby się jednak tak stało, że Donald Trump wygrałby te wybory, no to pamiętajmy, że Trump jest niezwykle pragmatycznym politykiem. To jest człowiek, który moim zdaniem doprowadziłby do bardzo szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. Wiemy doskonale, że to jest wola polityczna Stanów Zjednoczonych dzisiaj, aby tę wojnę zakończyć. W dużej mierze, w większości tak naprawdę decyduje dzisiaj Waszyngton, czy tę wojnę zakończyć, czy jeszcze ta wojna ma trwać, bo na pewno jest korzystna dla interesów różnego rodzaju lobbies amerykańskich, przemysłu zbrojeniowego, ale także potężnego przemysłu energetycznego. Ja tylko Państwu przypomnę, bo zapewne Państwo znacie to, pewnie trzeba, ale ja pewnie jeszcze w podcaście geopolitycznym nagram na ten temat odcinek. Amerykanie bardzo mocno chcą przejąć europejski rynek gazowy. Bardzo mocno chcą wypchnąć Rosjan z tego rynku i sprzedawać swój gaz skroplony. W tym momencie Europa byłaby bardzo mocno uzależniona od Stanów Zjednoczonych, które miałyby tak naprawdę regulator, przełącznik temperatury geopolitycznej na kontynencie. W każdej chwili mogłyby Stany Zjednoczone zatrzymać gazowce w swoich portach, odciąć Europę od dostaw gazu. To jest coś, co niewątpliwie dzisiaj jest jednym z takich celów Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o te cele wokół wojny na Ukrainie. Także w tym kontekście spodziewałbym się, że Donald Trump skoncentrowałby się bardzo, bardzo mocno na Indo-Pacyfiku. Wiemy doskonale, jak istotną rolę przywiązywał do kwestii budowy w ogóle takiej wspólnoty, sojuszu państw pod egidą Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwie ten przyspieszyłby zakończenie wojny na Ukrainie. Także miał bardzo specyficzne podejście, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane z klimatyzmem, z różnymi rodzajami ruchów globalistycznych. No, dlatego spodziewam się tak naprawdę bardzo, bardzo mocnego oporu przed tym, żeby Trump w ogóle wystartował w wyborach przyszłorocznych. Pamiętajmy, to jest koniec 2024 roku, a wcześniej jeszcze inne bardzo istotne wybory, czyli wybory w Rosji, które powinny odbyć się w marcu 2024 roku. Też bardzo ciekawe, poruszałem ten temat też na wieczorze geopolitycznym ostatnim. Pan Kornel Makowski pozdrawia z Augsburga, pozdrawiamy pana serdecznie. Użytkownik R73R, czy będzie teraz można każdego wsadzić za szpiegostwo na podstawie dętych dowodów? Będzie większe prawdopodobieństwo, będzie większa swoboda władzy, aby móc obywatela oskarżyć. To już czasami bardzo mocno wystarczy, aby rozbić jakieś środowisko, aby zastraszyć jakieś środowisko, aby zastraszyć środowisko akademickie na przykład, tak? Dziennikarskie. Tak to wygląda. Pan Marcin J.R., brakuje pana w Ostrowcu, student. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich byłych studentów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pozdrawiam pan Paweł XXX, pozdrawia z Częstochowy, dziękuję. Krajanów wszystkich swoich również w Częstochowie pozdrawiam. Użytkownik John Adams, pytanie, co trzeba by zrobić w polskiej polityce wewnętrznej, aby doszło do skutecznej zmiany wektorów na politykę wielowektorową i pilnowania polskiego interesu narodowego. Dokładnie, szanowni państwo, to, co chcemy zrobić jako nowa formacja polityczna w Polsce. I to jest dobry czas, żebym teraz odpowiedział państwu na te wszystkie pytania o nową partię, partię Sykulskiego, jak często państwo piszecie. Co z partią Sykulskiego, co dalej? Wiecie państwo doskonale, że polski ruch antywojenny stał się takim, można powiedzieć, dyżurnym chłopcem do bicia dla establishmentu. I to też dobry czas, żebym poruszył kwestię, dlaczego nie został zarejestrowany Komitet Polskiego Ruchu Antywojennego, jako jeden z dwóch komitetów. Szanowni państwo, od lutego bieżącego roku staraliśmy się podjąć takie działania, powiedziałbym już uliczne, na rzecz tego, aby naciskać na władzę, aby nie próbowała wciągać Polski do wojny, aby nie doszło do sytuacji, w której nasze dzieci, córki, synowie, bracia, siostry muszą iść na front, czy muszą ginąć pod obcymi bombami i rakietami. Robiliśmy i marsze, demonstracje, w tym demonstracje pod ambasadą Ukrainy, robiliśmy liczne akcje z banerami, z billboardami, z wlepkami, z plakatami, akcje w mediach społecznościowych. No myślę, że taka oddolna akcja edukacyjna, informacyjna była niezwykle intensywna. Oczywiście władza zmobilizowała wszystkie praktycznie swoje zasoby, represjonując nas, wyrzucając z pracy, zakładając sprawy różnego rodzaju. Nasi działacze mieli sprawy o mowę nienawiści na przykład. Jedna z naszych działaczek, księgowa z zawodu, napisała w mediach społecznościowych o, uwaga, to jest cytat, bandziorowcach, użyła słowo bandziorowcy i za to została skazana na grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. No szanowni państwo, szaleństwo w tym zakresie. Także staliśmy się bardzo niewygodni dla establishmentu jako polski ruch antywojenny, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że w tym systemie politycznym, chcąc cokolwiek zrobić politycznie trwałego, solidnego, premiowane są partie polityczne. Znamy doskonale przykład Kukiza jako ruchu społecznego, który startował w szranki z partiami politycznymi, które otrzymywały milionowe dotacje z budżetu i mimo, że Kukiz 15 wszedł do Sejmu, to nie otrzymał ani złotówki, podczas gdy inne partie systemowe, kiedy inne partie pookrągłostołowe otrzymywały milionowe dotacje. Więc w tym systemie politycznym, chcąc zrobić coś trwałego i zrobić trwałą zmianę, w tym zmianę geopolityczną, trzeba dysponować partią polityczną. Podjęliśmy taki trud, jako członkowie, działacze, sympatycy polskiego ruchu antywojennego, zebraliśmy bardzo dużo podpisów, mamy w swoich szeregach także wybitnych prawników, adwokatów, radców prawnych, którzy pomogli nam przygotować wniosek. Złożyliśmy w trakcie wakacji wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie, złożyliśmy podpisy i czekamy, szanowni państwo. Stwierdziliśmy, że w tych wyborach wystawimy jako polski ruch antywojenny, postaramy się wystawić kilku kandydatów zaledwie do Senatu. po to, aby ta narracja antywojenna była bardzo obecna. Po prostu nawet przy kilku kandydatach jesteśmy w stanie zrobić mocną, fajną narrację, włączyć się i w kampanię wyborczą, i w kampanię referendalną. Natomiast podjęliśmy taką próbę, która jest papierkiem lakmusowym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że władza będzie starała się utrącić za wszelką cenę ruch, prawdziwy ruch, prawdziwą opozycję, prawdziwy ruch antysystemowy, czy nie lubię tego określenia antysystem, bo jednak funkcjonujemy wszyscy w systemie politycznym, jakimś systemie politycznym, i startując w wyborach, no też uczestniczymy w systemie politycznym. Lubię określenie antyestablishment, bo nie jesteśmy członkami establishmentu, nie bierzemy pieniędzy od władzy, nie, nasze organizacje, stowarzyszenia, partia nie czerpie tych korzyści z bycia częścią establishmentu, więc na pewno jesteśmy formacją antyestablishmentową, jesteśmy no, zwalczani, zresztą wszyscy Państwo widzicie, co się dzieje, jaki rwetes powstał i ze strony Gazety Wyborczej, Ionetu, Interi, Wirtualnej Polski, Polskiego Radia, Telewizji Publicznej, tak zwanej Telewizji Publicznej i tak dalej, liczne paszkwile, oskarżania nas o jakieś dziwne rzeczy, a jak się okazuje, jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę wszyscy nabierają wody w usta i się okazuje, że no właśnie, że zarzutów się nie stawia, a jak się stawia pomniejszym działaczom zarzuty, to się stawia zarzuty takie, jak powiedziałem, o naszej sympatycznej księgowej, tak, która cały czas się broni. Miejmy nadzieję, kolejna rozprawa naszej działaczki jest już na początku września. Miejmy nadzieję, że sprawa zostanie przynajmniej umorzona. Natomiast, szanowni Państwo, dlatego ruch społeczny jest niezwykle potrzebny i polski ruch antywojenny, było jedno pytanie, co dalej z polskim ruchem antywojennym? To samo, szanowni Państwo, to samo. Cały czas działamy. Polski ruch antywojenny to ruch oddolny, to ruch, który ma prowadzić działania informacyjne i edukacyjne, nie tylko w mediach społecznościowych, ale także na ulicy. Dziękuję serdecznie wszystkim organizatorom i wszystkim uczestnikom ostatniej demonstracji, którą współorganizowaliśmy 24 sierpnia jako kontrdemonstrację dla turystów socjalnych z Ukrainy. Tak? Dla tych wszystkich, którzy za publiczne pieniądze obchodzili sobie święto obcego państwa na terytorium Polski, w Warszawie, w mieście stołecznym i w innych miastach. Zorganizowaliśmy kontrdemonstrację 24 sierpnia. Polski ruch antywojenny był tam widoczny. Oczywiście władza próbuje to albo przemilczeć, albo ośmieszyć, albo zwalczać. Natomiast takie akcje będziemy kontynuowali. Polski ruch antywojenny będzie rozwieszał plakaty, będzie wieszał banery, będzie organizował akcje informacyjne, edukacyjne. Polski ruch antywojenny przyczynił się do powstania filmu Stop Amerykanizacji Polski, co zresztą na początku filmu i na końcu zobaczycie Państwo. Także działalność informacyjno-edukacyjna, działalność w sieci i działalność na ulicy to na pewno to, co będziemy kontynuować w polskim ruchu antywojennym. Mimo tych ogromnych problemów, o których już powiedziałem, i mimo podstawiania nam dziwnych ludzi. Dziwnych ludzi, którzy próbują rozbić nasz ruch, oskarżając nas o to, że jesteśmy jakimiś onucami, a to, że jesteśmy jakimiś tam jeszcze innymi, prawda, tutaj agentami, nie agentami. No wiadomo, że tego typu działania będą, że system będzie wysyłał, że władza, establishment będzie wysyłać różnych ludzi. Także ludzi z tak zwanego antysystemu, którzy będą chcieli zniszczyć polski ruch antywojenny. Zresztą mieliśmy ten przykład tego fałszywego górala z Łodzi, osobę podstawioną, osobę, która chciała rozbić polski ruch antywojenny w zamian czy za pieniądze, czy za jakieś miejsce na listach Konfederacji dla siebie, dla swojej żony. Wszyscy się na nim poznali, wszyscy wiemy, ani jeden działacz polskiego ruchu antywojennego za tym człowiekiem nie poszedł. Poznali się na nim także w Konfederacji, to też jest ciekawe. Także nie dostał ani nawet ostatniego miejsca na liście, a jego żona została wyrzucona z listy w Łodzi. No niestety, takich prowokatorów niestety będzie więcej. Takich prowokatorów należy się spodziewać, ale my robimy swoje. Idziemy do przodu. Natomiast partia, szanowni Państwo, jesteśmy na bardzo dobrym etapie. Dobrze, że mamy zapas czasu, że możemy się odwoływać, że mamy w naszych szeregach naprawdę inteligentnych ludzi z dużym doświadczeniem życiowym, także z doświadczeniem prawnym, którzy wiedzą, że ta rejestracja może potrwać, ale myślę, że już na przyszłoroczne wybory, wybory samorządowe, bardzo istotne dla bezpieczeństwa nas wszystkich, nasza partia będzie gotowa. I filarem programu tej partii jest likwidacja pomagdalenkowych służb specjalnych, tych służb, które doprowadziły do amerykanizacji polskiego aparatu bezpieczeństwa, do podporządkowania polskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa obcym mocarstwom, obcemu mocarstwu w postaci Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To jest nasz podstawowy cel, głęboka weryfikacja 5 służb specjalnych i na ich miejsce stworzenie 2 nowych służb specjalnych, Narodowej Agencji Wywiadu i Narodowej Agencji Kontrwywiadu. Drugim fundamentalnym celem naszej partii jest normalizacja relacji z Rosją i z Białorusią oraz polityka realna wobec Ukrainy, tak abyśmy byli w stanie kształtować naszą politykę zagraniczną na zasadach wielowektorowych, strategii wielowektorowej i na zasadzie zero wrogów wśród sąsiadów, z zastrzeżeniem, że wśród tych sąsiadów nie będzie nastrojów antypolskich czy nastrojów nadnacjonalistycznych, takich jakie obserwujemy obecnie chociażby na Ukrainie. No i teraz komitet. Wiedząc, jakie władza ma podejście do polskiego ruchu antywojennego, zakładaliśmy duże problemy w rejestracji, dlatego zebraliśmy podpisy praktycznie w większości, w 98-99% od tych samych osób, które podpisały nam się na listach poparcia dla rejestracji partii politycznej. Zrobiliśmy to dlatego, że te podpisy przez sąd zostały uznane. Podpisy sąd odrzucił około 5-6% podpisu, bo były jakieś nieczytelne, nazwisko było nieczytelne, czy PESEL był nieczytelny. To normalne, to się zdarza tam, do 10-15% odrzucenia to nie jest nic, co byłoby jakieś nadzwyczajne. Więc wiedzieliśmy, że dane tych osób, adresy zamieszkania, numery PESEL są prawidłowe i nasi działacze do tych samych osób praktycznie zgłosili się, poszli z listami, zebraliśmy, ponad tydzień nam zajęło zebranie tych grubo ponad 1000 podpisów pod rejestracją Komitetu Wyborczego Wyborców pod tytułem Polski Ruch Antywojenny. No i szanowni państwo, okazało się, że te dane osób, prawdziwe dane osób, które sąd przyjął, nie przyjęła Polska Państwowa Komisja Wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła, uwaga, Ponad 40% odrzuciła, po prostu tak, arbitralnie sobie po prostu odrzucili, więc stwierdziliśmy, że ponieważ partie są tak mocno uprzywilejowane w Polsce, że nie muszą zbierać 1000 podpisów, tylko wystarczy 15 podpisów i praktycznie od 9 sierpnia partie mogły już zbierać podpisy pod swoimi kandydatami na posłów i senatorów, że nawet gdybyśmy bardzo mocno się zmobilizowali i zebrali drugie 1500 podpisów dla Państwowej Komisji Wyborczej, to czasu na zbieranie podpisów pod kandydatami byłoby już bardzo, ale to bardzo niewiele. Gdyby to był jeden kandydat, to pewnie byśmy się zdecydowali, ale że chcieliśmy, aby wystartowało co najmniej kilku naszych działaczy, sympatyków, ludzi, którzy za którymi stoją też struktury, że są w stanie zrobić fajną kampanię, w tym kampanię outdoorową, czyli tą kampanię na zewnątrz, wizualną taką, pod tytułem To nie nasza wojna, więc porozumieliśmy się z innymi komitetami, z komitetami niewielkimi, komitetami można powiedzieć kanapowymi, zaprzyjaźnionymi, którzy podzielają nasze poglądy na to, co się dzieje, na politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, sprzeciwiają się bezwarunkowemu wsparciu Ukrainy, mówią twardo stop ukrainizacji Polski i z tych komitetów już chcemy wystawić kandydatów na senatorów. Wybaczą państwo, ale nie będę w tym momencie mówił z jakich komitetów, jakie nazwiska, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że władza będzie chciała storpedować w ostatnim możliwym momencie, czyli jeszcze 6 września, bo dokładnie do 6 września trwa rejestracja list kandydatów na posłów i senatorów. Proszę zobaczyć, że polski ruch antywojenny dzisiaj jest prawdziwą opozycją, której się boi władza. Jesteśmy jednym z dwóch, tylko i wyłącznie dwóch komitetów, którego nie zarejestrowali, mimo że złożyliśmy prawdziwe, zweryfikowane wcześniej przez sąd dane. To jasno pokazuje intencje tej władzy, która prze do wojny, która chce wciągnąć nas do wojny. Oczywiście są komitety nieszkodliwe dla władzy, no ale wystawiają jednego kandydata na senatora. Mówię o komitetach wyborczych wyborców. Ale są też takie komitety, i trzeba o tym wiedzieć, które są niezwykle pożyteczne dla władzy, w których działają różnej maści zadaniowcy, których celem jest zniszczenie konkurencji, niszczenie prawdziwej opozycji, niszczenie antyestablishmentu, których celem jest ośmieszanie na przykład idei kontynentalnej, no i też trzeba mieć na to uwagę. Na pewno Państwu, na pewno będzie materiał na żywo już po emisji filmu, już po rejestracji list wyborczych, jeżeli będą, prawda, tu, no zrobię taki materiał, jeżeli ta rejestracja przebiegnie pomyślnie, jeżeli nasi działacze, sympatycy spod znaku To nie nasza wojna znajdą się na listach do Sejmu, do Senatu, zwłaszcza do Senatu, na pewno dam Państwu znać, powiem, kogo warto poprzeć w tym zakresie, kogo polski ruch antywojenny popiera, kto się wywodzi z polskiego ruchu antywojennego. No, tutaj trzeba działać sposobem, póki nie mamy partii jako komitet wyborczy wyborców, który jest zwalczany przez władzę, który jest prawdziwą opozycją. No niestety musimy się liczyć z takimi represjami systemu, no, ale nie poddajemy się, robimy swoje, także Szanowni Państwo, polski ruch antywojenny działa cały czas, budujemy swoją formację polityczną, która na pewno wystartuje w wyborach samorządowych, jeżeli te wybory samorządowe oczywiście będą w przyszłym roku, jeżeli też się odbędą wybory parlamentarne w tym roku, bo to, że się odbędą 15 października, w 100% przecież nie jest powiedziane. Władza w każdej chwili może wprowadzić jakiś stan nadzwyczajny. Widzimy, co się dzieje na Podkarpaciu, widzimy tę sprawę związaną z legionellozą, z tą bakterią, widzimy kwestie na granicy. Trzeba brać pod uwagę niestety także taki scenariusz, że te wybory mogą zostać za 5-12 przesunięte. To jest jeden z wariantów, ale nie poddajemy się, robimy swoje, mówimy głośno, to nie nasza wojna, nie idźmy na żadną wojnę, budujmy normalne, dobre relacje z sąsiadami, budujmy politykę wielowektorową i rozliczmy tych, którzy są odpowiedzialni za podporządkowanie polskiego interesu narodowego ukraińskiemu interesowi narodowemu i amerykańskiej racji stanu. Użytkownik Piotr 44. Według Reutersa reguły wojny na Ukrainie zostały ustalone między USA a Rosją przed rozpoczęciem wojny. Reguły jak na przykład niezabijanie wyższych rangą przywódców, dyplomatów i tak dalej. Czy może być to prawda? Powiem więcej. Istnieje teoria naukowa, która się nazywa wojna zintegrowana. Tak to się nazywa. Wojna zintegrowana. Gdybym miał to przełożyć na taki język kolokwialny, to bym powiedział wojna ustawka, gdzie mocarstwa dogadują się na temat takich, powiedziałbym, fundamentalnych zasad prowadzenia jakiegoś konfliktu zbrojnego, aby nie przekraczać określonego pułapu eskalacyjnego. Jeżeli mamy drabinę eskalacyjną w myśli Hermana Kahna, czyli ojca amerykańskiej doktryny wojny termojądrowej, to mamy tam kilkadziesiąt stopni eskalacji. I rzeczywiście w historii były takie sytuacje, że na przykład monarchowie dogadywali się na temat pewnych reguł toczenia wojny, konfliktu i tak dalej. We współczesnych naukach społecznych powstał termin wojna zintegrowana, który odnosi się właśnie do takiej sytuacji. No bo przecież to nie jest żadna wojna pełnoskalowa. Rosjanie, gdyby chcieli, przecież mają amunicję, mają rakiety. To jest jakaś bzdura, że powtarzana w mediach głównego nurtu w Polsce, że Rosjanom się kończy amunicja, kończą się zasoby. i tak dalej. Gdyby Rosja chciała, przerwałaby ten ciąg logistyczny idący na Ukrainę, dostarczający sprzęt na Ukrainę. Widzimy, że Rosja nie atakuje systemów, najważniejszych systemów kierowania państwem ukraińskim. Wołodymyr Zełenski i inni urzędnicy ukraińscy swobodnie sobie podróżują po całym świecie, swobodnie przyjmują również przywódców z całego świata w Kijowie. Kijowie, który miał być tak straszliwie bombardowany i tak straszliwie oblężony. No, tak to wygląda. Pytanie, dlaczego nie ma rozmów z panem na kanałach typu Emisja TV, Chrobry Szlak, Myśl Polska i tak dalej. Ostatnio w ogóle było mniej rozmów ze mną, było mniej mnie na innych kanałach z uwagi na sezon urlopowy. Z uwagi na sezon urlopowy akurat nawet chyba 3 dni temu Kamil Klimczak z Chrobrego Szlaku właśnie próbował mnie namówić na wywiad, ale prosiłem, żeby to było dopiero po 6 września. Po 6 września, kiedy już, że tak powiem, opadnie kurz przy zbieraniu podpisów, przy listach wyborczych i tak dalej, więc tak naprawdę od września wracam do większego, że tak powiem, do większej aktywności medialnej. Użytkownik Gracjan, pytanie, co pan sądzi o materiale, gdzie w materiale demaskatorzy, redaktorzy z TVP Info dawali do zrozumienia, że jest pan ruskim agentem i tak dalej, i tak dalej. No szanowni państwo, no TVP Info robi typowe propagandowe wrzutki, no program demaskatorzy to nic innego jak taki właśnie materiał, który ma na celu ośmieszyć albo po prostu zohydzić przeciwnika politycznego. Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska bardzo, bardzo się boją środowiska antywojennego, bo doskonale wiedzą, jak są wielkie naciski ze strony amerykańskiej, czy w ogóle ze strony anglosasów na wejście Polski do wojny, na dalszą pomoc Ukrainie kosztem nas jako podatników. I dlatego będą zwalczać tak, czy Leszka Sykulskiego, czy polski ruch antywojenny. Powiem więcej, mogę iść o zakład w tym momencie z każdym z Państwa, że we wrześniu i w październiku powstaną kolejne materiały robione przez TVP Info, przez Gazetę Wyborczą, przez OKO.press na mój temat, na temat polskiego ruchu antywojennego, na temat naszych działaczy, naszych sympatyków, bo jesteśmy traktowani po prostu jako zagrożenie, jako prawdziwy antyestablishment, ludzi, którzy się nie zgadzają na system wprowadzony w Magdalence, nie zgadzamy się na Republikę Okrągłego Stołu, nie zgadzamy się na Republikę Kolesi, którzy się blatują z Amerykanami, z amerykańskimi służbami i biorą od nich wielkie, wielkie pieniądze, tak jak to było w przypadku tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach, do którego to istnienia zresztą przyznał się Aleksander Kwaśniewski, co znajdziecie Państwo w filmie pod tytułem Stop amerykanizacji Polski. Pan Tomasz Wesołowski, czy w armii USA mogą istnieć jakieś siły pro-trumpowskie, opozycyjne w stosunku do obecnego prezydenta Bidena? Oczywiście, że istnieją. Oczywiście, że istnieją i to mogę pana zapewnić, że nie tylko w armii, nie tylko w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ale także w agencjach wywiadowczych. Amerykanie posiadają 18 agencji wywiadowczych i proszę mi wierzyć, że również Donald Trump ma tam całkiem wielu zwolenników. Stąd tak duże napięcia są wokół tej kandydatury. Użytkownik Radosław K. Artykuł 9. Może być krytyka WHO. Pyta pan o ten paragraf 9, artykuł 130, o tę dezinformację. Czy można podciągnąć pod to ewentualną krytykę WHO i krytykę sanitaryzmu na przykład? Moim zdaniem jest taka możliwość. Jest takie potencjalne zagrożenie, że potencjalna krytyka polityki sanitarnej może być potraktowana jako działalność na rzecz obcych służb specjalnych, działalność dezinformacyjna. Widzieliśmy te już w latach 2020-2022 bardzo często media głównego nurtu mówiły, że tak zwani antyszczepionkowcy to są ruskie onuce, to są ruscy agenci. To powinno już dawać dużo do myślenia w kontekście paragrafu 9 artykułu 130 kodeksu karnego, który niedługo wejdzie w życie. Niestety jest to realne zagrożenie. Pan Damian Żurawski, sędzia decyduje, co wyczerpuje znamiona czynu lub nie, a nie prokurator czy służby. Ma pan rację w 100%. Natomiast proszę zauważyć sytuację, kiedy ktoś jest, otrzymuje wezwanie do prokuratury, otrzymuje wezwanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwykły Kowalski, nigdy nie karany, uczciwy, normalny człowiek, który wyraża swoje poglądy w myśl artykułu 54 Konstytucji, mówiącej o wolności słowa, i taka osoba jest nagle wzywana na policję, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest wzywana przed oblicze prokuratora. I co z tego, że sędzia powie, że tak naprawdę nie wyczerpuje znamion przestępstwa, ale proszę się wczuć w zwykłego, uczciwego człowieka, który jest ciągany po sąd, po prokuratorach, ABW, policji, gdzie policja ma prawo zrobić rozpytanie w miejscu zamieszkania, gdzie ABW może nachodzić sąsiadów. Można uciszyć osobę niewygodną politycznie? Można. W świetle reflektorów, przy całym sztafarzu demokracji, która staje się demokraturą. Użytkownik Gracjan, co pan sądzi o braku Polski w G20 i czy Polska nie powinna zostać choćby obserwatorem BRICS, jak nas nie chcą w G20, bo mówią, że nam, że Polska jest mocarstwem humanitarnym, a nic z tego nie wynika. To ciekawe pytanie, ja myślę, tam jeszcze było jedno pytanie, przemknęło mi, o grupę BRICS. Ja, jak widzicie państwo, sporo poświęcam czasu i miejsca w podcaście geopolitycznym już teraz po swoim urlopie na temat grupy BRICS i będzie tego więcej, tych materiałów będzie zdecydowanie więcej. Tak, my również jako nowa formacja polityczna opowiadamy się, no nie chcę na razie też dużo mówić o samej partii, bo wiadomo, że jest im ciszej o tej partii, tym są większe szanse na szybszą rejestrację, a nie przeciąganie tego, ale będzie wszystko na stronie, cały nasz program. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, opowiadamy się za przystąpieniem Polski do grupy BRICS. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, aby Polska była jednocześnie członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Szans na poszerzenie grupy G20 na dzisiaj o Polskę nie widzę, natomiast na przystąpienie do grupy BRICS jak najbardziej, ale to wymagałoby wdrożenia polityki wielowiektorowej. Użytkownik Tomek Borys, czy jest jakiś akt prawny, który określa, kto jest sojusznikiem Polski? Tak, oczywiście. Są różnego rodzaju umowy międzyrządowe, które regulują członkostwo Polski czy w Sojuszu Północnoatlantyckim, czy relacje z innymi państwami, tak jak są, jak jest umowa międzyrządowa między rządem Polski a Ukrainy sprzed kilku lat, która wprost dawała i cały czas daje podstawę prawną do przekazywania nieodpłatnego sprzętu wojskowego, amunicji, pomocy szeroko rozumianej po prostu pomocy wojskowej dla państwa ukraińskiego. Na mocy takiej umowy można potraktować na przykład, że obecny rząd w Warszawie przekazuje sprzęt wojskowy za darmo sojusznikowi, w cudzysłowie mówię sojusznikowi, oczywiście nie, w mojej ocenie jest to absurdalne po prostu, absurdalne, że Ukraina dzisiaj, która nie rozliczyła się z ludobójstwa wołyńskiego, jest traktowana jako sojusznik Polski, to jest aberracja, to jest coś niewyobrażalnego w ogóle. Użytkownik Grzegorz Tiuszkiewicz. Kiedy ukaże się pańska książka o Aleksandrze Duginie? Myślę, że po kampanii wyborczej. Dopiero po kampanii wyborczej, czyli liczę realnie, że to będzie listopad. Realnie listopad, oczywiście będzie dostępna w księgarni geopolitycznej geopolityka.info. Będzie też kilka spotkań autorskich w całej Polsce, także znając życie, to znowu z tą książką będą problemy. Kiedy zacząłem pracę nad tą książką kilka lat temu, kiedy jeszcze byłem przed wyjazdem do Moskwy, gdzie prowadziłem rozmowy i z Duginem, robiłem wywiad z Aleksandrem Duginem, z jego córką nieżyjącą już Darią Duginą, z innymi akademikami, dziennikarzami, dyplomatami rosyjskimi, przygotowywałem materiały do tej książki, rozpoczęła się burza w mediach społecznościowych, burza, którą wywołały dwie osoby, pan Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich i pan Łukasz Jasina, późniejszy niedorzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, wtedy jeszcze pracował jako analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, no i obaj panowie byli bardzo wielce oburzeni, że w Polsce może powstać książka będąca analizą naukową myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina. Pan Łukasz Jasina wezwał nawet, mam zresztą screeny tego wezwania, będzie to w materiałach promocyjnych tej książki, nie czytajmy Tak, tak powiedział, nie czytajmy tej książki Sykulskiego, książki naukowej, recenzowanej o myśli geopolitycznej jednego z najbardziej płodnych rosyjskich geopolityków. No to ocenę pozostawiam Państwu, także po wyborach na spokojnie listopad bieżącego roku będę oczywiście informował. Użytkownik Radosław K. Fotografowanie infrastruktury krytycznej. Wycieczka robi sobie zdjęcie na dworcach kolejowych. Jak interpretować? Dobre pytanie. Jedzie pan na przysięgę wojskową do kolegi, który na przykład jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. Chce pan zrobić zdjęcie. Fotografuje pan infrastrukturę krytyczną. Absurd, szanowni państwo, absurd w XXI wieku przy takim nasyceniu satelitami, dronami. Każdy dzisiaj właściwie młody człowiek w średnim wieku, wielu starszych ludzi posiada smartfony z całkiem dobrymi aparatami fotograficznymi. Dla mnie jest to absurd, aberracja w XXI wieku ta ustawa. Pani Grażyna, dziękuję za bieżące informacje. Dziękuję również za wszystkim Państwu. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować za oglądanie, za to, że Państwo jesteście, że za Państwa komentarze, udostępnienia, za wszystkie lajki, za subskrypcje. Widać, że jest głód w społeczeństwie, po prostu alternatywy. Widać, jak toporna jest ta propaganda. Bo to już trzeba mówić wprost, że jest to prymitywna, toporna propaganda, którą obserwujemy w telewizji publicznej, w mediach amerykańskich, w mediach związanych z dawnym WSI i tak dalej, i tak dalej. Ta prymitywna, toporna, proukraińska, proamerykańska propaganda i ludzie zwyczajnie potrzebują prawdy, potrzebują odtrutki, potrzebują innego spojrzenia. Stąd bardzo się cieszę, że możemy się spotykać, że możemy rozmawiać, że mogę dla Państwa przygotowywać podcast geopolityczny. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Zresztą od ubiegłego roku tych subskrypcji jest zdecydowanie więcej. To jakby pokazuje, że społeczeństwo myśli, że chce myśleć, że chce mieć pluralizm poglądów, a nie jedną matrycę prorządową. I od ubiegłego roku rzeczywiście jest Państwa zdecydowanie więcej na kanale. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku jeszcze będziemy świętować 100 tysięcy subskrypcji na kanale. No, po 7 latach to jest długi, długi czas, ale kanał też jest niszowy, to też trzeba zrozumieć, że też jakby tematyka, sposób prezentacji jest na pewno niszowy, prawda, więc to jest jasna sprawa, ale mam nadzieję, że w tym roku po 7 latach istnienia kanału będziemy wspólnie świętować 100 tysięcy subskrypcji, pewnie coś ekstra przygotuję, jakiś ekstra materiał właśnie na tę okazję dla Państwa. Także serdecznie jeszcze zachęcam do subskrybowania, jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, od zachęcania znajomych, rodziny do subskrypcji. Warto mieć pluralizm poglądów, warto mieć dywersyfikację informacji. Pan Krzysztof Rosiak, czy mógłby pan powiedzieć kilka słów na temat bieżącej kampanii wyborczej? Bardzo chętnie bym powiedział i nawet bardzo chętnie bym rozpoczął zachęcanie państwa w ogóle do składania podpisów i tak dalej. Natomiast wczoraj ukazał się komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, który zakazuje agitacji wyborczej, w tym właśnie tego typu działań, bez upoważnienia pełnomocnika wyborczego. Można to interpretować bardzo różnorako, no ale zdajemy sobie sprawę, że jako Polski Ruch Antywojenny jesteśmy pod ogromnym ostrzałem i jeżeli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z kilkuset tysięcy kanałów w Polsce wyłowiła kanał Polskiego Ruchu Antywojennego, na którym było kilka filmów i kanał Akademii Geopolityki, na którym było, nie wiem, około 10 filmów i chciała nałożyć po 140 tysięcy kary na każdy z tych kanałów plus na mój kanał, czyli no, rachunek jest tutaj prosty, ponad 400 tysięcy złotych kary, takie próby zastraszania, więc tutaj trzeba być niezwykle, niezwykle ostrożnym. Obiecuję, że po 6 września na pewno zabiorę głos. Obiecuję, że na pewno i w sprawie referendum, i w sprawie wyborów parlamentarnych na pewno zabiorę głos, ale dopiero po 6 września. (Śmiech) Pan Damian Żurawski pyta, czy są jakieś uchwały w sprawie szpiegostwa przemysłowego, bo dzisiaj to się wydaje być problemem. No jasne, że to jest ogromnym problemem. Przypomnijmy sobie sprawę grafenu, przypomnijmy sobie sprawę innych kwestii polskiego przemysłu motoryzacyjnego, kto go zniszczył, kto zniszczył polski przemysł cukrowy i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo przykładów, natomiast osobnych oczywiście takich przepisów nie ma, poza oczywiście certyfikatami bezpieczeństwa przemysłowego, które wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poza tym, co jest w ustawie o ochronie informacji niejawnych, czy właśnie w kodeksie karnym w artykule 130 czy 131. Jest nas ponad 1400 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za świetną frekwencję. Pani Irmina Prałat, co pan sądzi o ustawie o obronie ojczyzny, gdzie kategorię D można zmienić na A? Innymi słowy, ludzie przeznaczeni na mięso armatnie. Pani Irmino, powiem więcej. Ta ustawa jest skandaliczna. Ta ustawa wprowadza nawet nie tylnymi drzwiami, co wprost możliwość przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej także dla kobiet. Także dla kobiet, to jest nowość. To jest nowość pod warunkiem, że kobieta nie wychowuje dzieci, nie jest kobietą karmiącą, nie jest w ciąży i tak dalej. Każda inna kobieta może być do określonego wieku powołana do zasadniczej służby wojskowej. To jest tylko jeden podpis tak naprawdę, aby dzisiaj przywrócić obowiązkowe pójście w kamaszy młodych i starszych Polaków i ewentualnie wysłać ich na front. To jest coś absurdalnego, szanowni państwo, coś absurdalnego. Mam nadzieję, że będzie nam dane, że aby odwrócić w ogóle to, aby tę ustawę unieważnić, a w kolejnej odsłonie tego rozdania politycznego. Jest to coś absolutnie skandalicznego. Widać, że ta ustawa była pisana na kolanie, że ona jest robiona pod dyktando z czynników zewnętrznych. Widać ten kontekst geopolityczny, to, że potrzeba tego mięsa armatniego, o którym pani wspomniała. Bardzo łatwo można dzisiaj zmienić kategorię zdrowia, bardzo łatwo można powołać kobiety, każdego właściwie dzisiaj można łatwo powołać, tym bardziej, że te kryteria zdrowotne zostały bardzo mocno obniżone. Nie wiem, czy Państwo sobie z tego zdajecie sprawę, ale teoretycznie nawet osobę z jednym okiem można powołać w razie czego na front. No, pewnie nie do jednostek stricte bojowych, ale taką osobę również do działań tyłowych, do logistyki chociażby teoretycznie powołać można. To pokazuje, że sytuacja idzie w bardzo, ale to bardzo złym kierunku. Pan Krzysztof Rosiak, jakie jest moje zdanie na temat Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich? No oczywiście, że jest to komisja stricte upolityczniona, która została powołana tuż przed wyborami, aby zmienić wynik tych wyborów. To jest jasne, że ta komisja łamie konstytucję, że ma uprawnienia i władzy ustawodawczej, i wykonawczej, i sądowniczej. Jest to absurdem, że można wykluczyć z życia publicznego na wiele, wiele lat osobę nieskazaną prawomocnym wyrokiem sądu, nieoskarżoną nie przez prokuraturę czy przez inne organa ścigana, tylko przez polityków. Politycy zasiadają w komisji, ci politycy mogą pozbawić praw publicznych, chociażby możliwości kandydowania w wyborach do Sejmu, Senatu, w wyborach prezydenckich, praktycznie dowolną osobę, którą sobie wezwą przed swoje oblicze. Także moje zdanie na temat komisji tej do spraw badania tak zwanych wpływów rosyjskich jest absolutnie krytyczne. Użytkownik Paweł XXX, co czeka Polskę w kontekście tworzenia państwa dwunarodowego? Ja wielokrotnie krytykowałem projekt Ukropolu, uważam, że to co widzimy, to ściąganie turystów socjalnych z Ukrainy, nadawanie ponad milionu turystów socjalnych z Ukrainy numerów PESEL w sytuacji, kiedy tam w okolicach 1000 czy 2000 osób ma status uchodźcy, no to jest absurdalne po prostu, to jest absurdalne, to jest jasne, że te osoby będą chciały, spora część z tych osób będzie chciała zostać dłużej, będzie chciała nabyć obywatelstwo polskie, a jak jak będą mieli obywatelstwo, to będą chcieli praw politycznych. No i szanowni państwo, no nie łudźmy się, taka jest kolej rzeczy. Widzieliśmy to zresztą w okresie II Rzeczpospolitej. Dziś jest 29 sierpnia, jest rocznica tragicznej śmierci Tadeusza Hołówko, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Dokładnie 29 sierpnia 1931 roku dwóch terrorystów ukraińskich brutalnie zamordowało, zmasakrowało Tadeusza Hołówko. Dzisiaj ci dwaj bandyci, ci dwaj zbrodniarze, których akcją kierował nie kto inny, a sam ludobójca Roman Szuchewicz, mają swoją tablicę we Lwowie, szanowni państwo. Terrorystom Ukraińcy stawiają tablicę. W grudniu 2017 roku we Lwowie, na budynku dawnego więzienia Brygidki, dwóm właśnie terrorystom odpowiedzialnym za zamordowanie polskiego posła postawiono tablicę. To czy tak, czy tego chcemy, szanowni państwo? Jedziemy dalej, szanowni państwo, już dobiegamy do końca, już prawie półtorej godziny dzisiejszego wieczoru geopolitycznego. Cały czas nas jest ponad 1400 osób na kanale. Pytacie państwo o zagrożenia współczesnego świata, o sztuczną inteligencję, o transhumanizm, o inne tego typu rzeczy. No ja wielokrotnie sygnalizowałem tego typu zagrożenia. Polecam państwu taki cykl Lustro Świata. To kiedyś, jak istniała jeszcze telewizja w Realu 24, jak istniała w sensie na YouTubie, było taki program Lustro Świata. U mnie na kanale, na playlistach jest playlista Lustro Świata. Tam znajdziecie państwo chociażby odcinek o transhumanizmie, gdzie pokazuję te różne aspekty tego i także zagrożenia oczywiście związane z transhumanizmem. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, na pewno nagra na ten temat osobny odcinek. Sztuczna inteligencja, a chociażby walka informacyjna, która no, zmienia się na naszych oczach. Widzimy chociażby ChatGPT, tę czwartą wersję, jakie ogromne możliwości ma dzisiaj tak zwana technologia deepfake, prawda? Także w działaniach wojennych. Więc możliwość preparowania dowodów i tak dalej, i tak dalej. Na pewno poświęcę temu sporo materiałów, no podcast geopolityczny nie przestaje istnieć, co więcej, no cały czas mam nadzieję, że będzie mi dane tworzyć dla państwa dalej podcast geopolityczny, chociażby poruszać takie kwestie jak sztucznej inteligencji. Pan Grzegorz Wyżykowski, jaki przewiduje pan scenariusz zakończenia operacji specjalnej na Ukrainie? No myślę, że Ukraina wyjdzie okrojona, zdecydowanie okrojona terytorialnie, okrojona demograficznie. Moim zdaniem będzie bardzo mocno wątpliwa, aby Ukraina po zakończeniu tej wojny miała nawet 30 milionów obywateli. Myślę, że będzie to mniej, z rozbitą całkowicie gospodarką i z coraz wzrastającymi tendencjami nacjonalistycznymi czy szowinistycznymi, może nawet w ten sposób. Pytanie, czy Ukraina w ogóle będzie miała dostęp do morza. Moim zdaniem jednym z celów Rosji operacyjnych, no, wydaje się do tej pory takim, powiedziałbym, następstwem tych wydarzeń i prowadzenia działań zbrojnych na południu Ukrainy, jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, bo od Morza Azowskiego Ukraina jest już odcięta, a jakby to jest taki szlak dawny carycy Katarzyny II w stronę historycznej krainy Jedysan, czyli tam, gdzie dzisiaj jest Odessa. Odessa zresztą to historyczna stolica Jedysanu. I więc także myślę, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że Ukraina będzie państwem bez dostępu do morza. Pan Andrzej Solanikow, pan Leszek Sychulski powinien być w Konfederacji, bo tacy właśnie ludzie są potrzebni, aby interesy Polski i Polaków stały na pierwszym miejscu. No nie mogę, szanowni państwo, być w Konfederacji, w której pan Krzysztof Bosak wywiesza sobie niebiesko-żółtą wstążeczkę, paraduje w barwach Ukrainy, bije brawo przewodniczącemu Wierchownej Rady Ukrainy, który nawet nie powiedział jednego słowa przepraszam za ludobójstwo na Wołyniu. Nie mogę być w Konfederacji, w której pan Sławomir Mencen mówi o tym, że należy przywrócić obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową i przygotowywać się do wojny z Rosją. W takiej partii, w takim komitecie nie mogę być. Pytanie, czy definitywnie nie wystartuje pan w wyborach do Sejmu z list Konfederacji? Nie, szanowni państwo, definitywnie, podkreślam, definitywnie w najbliższych wyborach parlamentarnych, które są rozpisane na 15 października bieżącego roku, nie wystartuje w wyborach do Sejmu z list Konfederacji. Użytkownik Fremkra pyta, co już sekundkę, co z ukraińską agenturą w Polsce? Czy możliwe są prowokacje, biorąc pod uwagę frustrację Kijowa z powodu ukraińskich, w cudzysłowie, sukcesów? No niestety, muszę się tutaj zgodzić z tą hipotezą, że ukraińska, właściwie to jest teza, nie hipoteza, że ukraińska agentura jest niezwykle mocno rozwinięta w państwie polskim i niestety są możliwe prowokacje. Tak jak mieliśmy prowokacje w Przewodowie, tragedia w Przewodowie, przypomnę, z listopada ubiegłego roku do dzisiaj jest niewyjaśniona, opinia publiczna nie wie, czy rodziny ofiar zabitych przez ukraińską rakietę Polaków otrzymały odszkodowania. Nie padło ani jedno słowo przepraszam ze ust pana Szmychala, pana Zełenskiego, czy jakiegokolwiek urzędnika, członka Wierchownej Rady Ukrainy. Sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna. Rakiety do Polski wpadają, są przez wiele miesięcy niewykrywane, naruszana jest przestrzeń powietrzna. No niestety, dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że rozwinięta agentura różnych państw, opierająca się także na obywatelach Ukrainy, co potwierdziło ostatnie rozbicie, tej ostatniej siatki szpiegowskiej rozbitej przez służby, jasno pokazuje, że prowokacji niestety możemy się spodziewać, różnych aktów sabotażu, dywersji czy terroru. Niestety władze Prawa i Sprawiedliwości, władze suwerennej Polski, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, otworzyły na oścież wrota do Rzeczypospolitej, nie sprawdzając, kto wiedzie, ale oczywiście winnych jest znacznie więcej, chociażby przypomnę tych posłów Lewicy, jeden z polityków, który mówił o tym, że wpuszczajcie wszystkich jak leci, a potem się sprawdzi. No to macie, szanowni państwo, widzimy skutki polityki multikulti. Widzimy, obserwujemy, co się dzieje we Francji, w Niemczech, rozboje, gwałty, pobicia, akty terroru, zastraszanie, no-go zony i tak dalej, i tak dalej. Czy tego chcemy? I szanowni państwo, ostatnie pytanie. Pan Grzegorz Wyżykowski, jakie konkretnie ustalenia zapadły po ostatnim spotkaniu grupy BRICS? Konkretne ustalenia, rozszerzenie grupy BRICS o 6 państw. Mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym. To jest jedyne konkretne ustalenie. Oczywiście można potraktować jako takie nieco mniej konkretne ustalenie, aby udzielać kredytów sobie wzajemnie w walutach narodowych. Mówi się tutaj o rupii, o brazylijskim, rupii indyjskiej, brazylijskim realu. Wiemy, że w juanach już są te kredyty udzielane. Jest też ten trend, o którym mówił Siergiej Ławrow, czyli dedolaryzacja świata, ale na pewno nie zapadły, przynajmniej podane do publicznej wiadomości, jakiekolwiek decyzje o na przykład stworzeniu własnej waluty. Myślę, że na to jeszcze za wcześnie, ale biorąc pod uwagę to rozszerzenie od 1 stycznia 2024 roku, to jest to bardzo prawdopodobne, że kontrolując 80% tak naprawdę producentów ropy naftowej na świecie, grupa BRICS będzie w stanie dokonać, no można powiedzieć, prawdziwego kroku naprzód, jeśli chodzi o dedolaryzację świata i wreszcie takiego całkowitego odejścia od świata jednobiegunowego na rzecz świata wielobiegunowego, policentrycznego. Szanowni Państwo, półtorej godziny wieczoru geopolitycznego minęło jak zbicza strzelił. Kończąc, chciałem Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszą ogromną frekwencję. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na 11 września na godzinę 20.00 na trzech stronach leszeksykulski.pl, geopolityka.net, stopamerykanizacji.pl oraz w mediach społecznościowych moich i Polskiego Ruchu Antywojennego znajdą się linki, gdzie będzie można pobrać i obejrzeć film dokumentalny pod tytułem Stop Amerykanizacji Polski. Zapraszam Państwa serdecznie na nową odsłonę Akademii Geopolityki, na kontynuację właściwie po tych naszych perturbacjach geopolityka.edu.pl. Można zapisać się, wszystkie kursy obecnie są tam bezpłatne. Nowy kurs pod tytułem Powszechna myśl geopolityczna, lekcja pierwsza, jest już dostępny do pobrania. Zachęcam Państwa także do odwiedzenia księgarni geopolitycznej geopolityka.info. Tam moje książki, które już Państwu kiedyś polecałem. No i Szanowni Państwo, do zobaczenia. Mam nadzieję, że na wieczorze geopolitycznym na żywo wcześniej niż ostatniego dnia września. Dużo się dzieje, więc jest szansa, że się spotkamy wcześniej. Dziękuję Państwu, kłaniam się nisko, życzę dobrej nocy.